zaczynamy trzeci, ostatni odcinek. Powtórzę jeszcze ostatnie dwa wersety wiersza Miłosza. Lepsze dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. To są słowa, w których przemawia ból, w których przemawia taki duch zdruzgotany właśnie bezkarnością pyszny. To jest takie wołanie, aby Bóg skruszył pychę niegodziwych. W Starym Testamencie to jest bardzo częsty motyw. Izrael ilekroć doświadcza takiej miażdżącej pychy ludzi, którzy w poczuciu bezkarności depczą ubogiego. To wtedy wołają w tym swoim ubóstwie, wołają o ocalenie dla siebie najpierw. Ale też wołają, żeby Bóg coś zrobił, by skruszył pychę niegodziwych. Tak jak oni gdzieś w tego miasteczka wołali, żeby to się wreszcie już skończyło. Żeby Bóg upokorzył pychę, uniżył tego wyniosłego. Właśnie w pysze to jest też, oprócz pogardy, jest poczucie bezkarności. Poczucie bezkarności to jest chociażby z Księgi Mądrości. Ta historia, kiedy oni mówią, zniszczmy sprawiedliwego, bo nam niewygodny. I tam opowiadają sobie o tym, jak że korzystajmy z życia, o nic nie dbajmy. Jeśli ktoś nam wejdzie w drogę, to po prostu go możemy zgnieść jak robaka. Jak nam przeszkadza, jak coś w nas, taka bezkarność pychy, która niszczy. Takie określenie, które się pojawia często właśnie, uniesienie się pychu. Już o tym wspomniałem przy okazji wieży. Dlatego na to uwagę zwracam, ponieważ działanie Boga, które jest odpowiedzią na wyniosłość, to jest strącenie z tych wyżyn. Na łeb na szyję. Z księgi Abadiasza taki fragment Abadiasza. Spójrz, małym uczyniłem cię wśród narodów, zgardzony jesteś ogromnie, a pycha serca twego zwiodła cię, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokościach założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swoim sercu, któż mnie strąci na ziemię, a choćbyś wzniósł się jak orzeł, choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo, stamtąd ja strącę ciebie, wyroczny Pan. To jest Bogu dzięki, że tak robi. Bogu dzięki, że tak robi, bo nie zawsze potrafimy my sami sobie tak narzucić, jak jeden z moich znajomych napisał nad łóżkiem. Spójrz stąd. Ja się budzi pierwsze, co patrzy na ścianie. Spójrz stąd. Ja ci nie nadymaj się tam w pracy, a tam wielki szef się, tak? Wobec dzieci, tutaj wobec żony. Spójrz stąd. Tak na wszelki wypadek na początku dnia. Więc nie zawsze tak potrafimy. Więc Bogu niech będą dzięki, że przez różne wydarzenia gdzieś tam nas strąca z tych wyżyn, po to, żebyśmy rąbnęli w łbem o ziemię i się przebudzili. Ta taktyka upokorzenia, choćby w tym fragmencie już było to widać, że Izrael doświadcza tak naprzemiennie wzgardy i buty pyszne, którzy go niszczą, ale też sam się unosi pychą. Sam też zapomina o Bogu. Izajasza, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu Bogu Twoim, lekceważąc przestrzegania Jego nakazów, poleceń i praw, które ja Ci dzisiaj daję. To nie jest Jeremiasza, to jest powtórzone prawo. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy, w nich zamieszkasz. Gdy Ci się rozmnożą bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto. Gdy wzrosną Twe dobra, niech się Twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych, skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. Niech twoje serce się nie unosi pychą, tak żebyś zapomniał. Pycha to jest taki po prostu jakiś próżniowy bąbel, w którym człowiek traci pamięć w ogóle o tym, co doświadczył ze strony Boga, co doświadczył ze strony innych ludzi. Zapomina po prostu o tym. Zapomina o tym ogromie dobra, jakie wpłynęło w jego życie tymi różnymi strumyczkami tego jednego strumienia Bożej dobroci, którym się rozlewa szeroko i który nawadnia tę ziemię, moją ziemię. Więc ilekroć w tej bańce unosimy się, to litościwy Bóg kuje i spadamy. Nie? Izrael też tego doświadcza. Właśnie kiedy zapomina o Bogu, kiedy sobie przypisuje właśnie zwycięstwo nad wrogami, zdobycie ziemi i tak dalej, tak dalej. Kiedy traci tę pełną wdzięczności pamięć, wtedy doświadcza upokorzenia. Na pewno tak widzi Izrael swoją historię. Czy w każdej z interwencji, czy w każdym przykrym wydarzeniu jest rzeczywiście działanie Boga? To jest oddzielny temat w ogóle. Ale oni jakby swoim zmysłem wiary jako naród tak odczytywali właśnie. Taka są myśli. Do góry na łeb. Do góry na łeb. Tak trening. Padli powstań. Padli powstań. Po to, żeby człowiek po prostu złapał właściwą miarę. Złapał właściwą miarę. Ten motyw poniżenia, którego dokonuje Bóg, jest bardzo, bardzo mocno obecny. Maryja wyśpiewuje. Strąci władców stron. Tych zarozumiałych, pysznych, bezkarnych niszczycieli strącił stron, a wywyższył pokornych. Poprzysiądł Pan na swoje życie, wyroczne Pana Boga zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba. Nienawidzę jego pałaców. Wydam więc wrogom miasto i to, co się w nim znajduje. U Amosa. A poniżony Izrael woła do Boga. A lud rzucił na ziemię, oddał pokłon Bogu i wołał słowami: Panie Boże niebios, zważ na ich pychę, zlituj się nad poniżeniem naszego narodu. Spójrz na twarze tych, którzy w tym dniu poświęcają się Tobie. To księdze Judyta się modli. Tak ostatecznie to poczucie, ta pycha, która niszczy nas, której możemy doświadczać ze strony innych. Ona ma swoje apogeum w złym duchu. To diabeł właśnie jest najbardziej pyszny. I dlatego on gardzi człowiekiem. Gardzi człowiekiem. Dlatego oskarża przed Bogiem naszym. Patrzy z pogardą, co w ogóle Bóg może widzieć w takim robalu. W tym takim cielcu. Tym, który wciąż go zdradza. Wciąż pozostaje niewiele. Co widzi Bóg? Święty Paweł, człowiek, który doświadczył, on się otarł o pychę. Wtedy, kiedy w swoim, że on też miał swoją wierzę, ale on też miał swoją błędną ideę, żeby niszczyć chrześcijan, tych, o których sądził, że oni wywracają religię Izraela. I Paweł napisze takie zdanie, który finalizuje opowieść o tym, o doświadczeniu, mistycznym doświadczeniu. Aby zaś nie wyniósł mnie, nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, który doświadczył. Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Trzykrotnie doprosiłem Pana, żeby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Kto wie, czy te sytuacje tak życiodajne dla Kościoła, jak objawienia, jak właśnie obecność mistyków, poprzez których Bóg wielkim głosem do nas woła swojej miłości. Kto wie, czy właśnie często cierpienie, które im towarzyszyło, właśnie nie było w takim duchu, że jednak no, żeby ochronić ich przed tym, aby nie wynosili zbytnio ogromu objawy, aby nie unieśli się pychą. Być może to jest takie działanie Boga. I już na koniec można powiedzieć, że pycha, ona się po prostu wyraża w odmowie słuchania. Że to jest odmowie. Nie w nieumiejętności. W odmowie słuchania. Słuchania Boga, który mówi. Bardzo często właśnie w Starym Testamencie jest ten motyw, kiedy Izrael się unosi pychą, nie chce słuchać Boga. Jest bardzo przejmujący ten fragment Księgi Jeremiasza, 13 rozdział. Słuchajcie i bądźcie uważni. Nie unoście się pychą, bo Pan przemówił. Oddajcie chwałę Panu Bogu waszemu, zanim ciemności nastaną i zanim potkną się wasze nogi na spowitych mrokiem górach. Wyczekujecie światła, lecz on je zamieni w ciemności, rozciągnie mroki. I teraz to zdanie. Jeżeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę płakał nieustannie i zamienię się w potoki łez moje oczy, bo trzoda pańska idzie w niewolę. Izrael jest na równie pochyły do niewoli, jest niewierny Bogu, niszczysz swoje przymierze, swoją więź i wysyła Bóg proroków po to, żeby zatrzymać go na tych bezdrożach, którymi podąża. Opuszczają Boga i idą bezdrożami. I przez Jeremiasza Bóg woła: wróć! Wróć niewierną oblubienicą. Ale on zamyka uszy. Izrael zamyka uszy. I obraz potajemnie płaczącego Boga. To tak jak mężczyzna się wstydzi łez. Tak publicznie często. Tak Bóg ukrywa się i płacze nad pychą ludu, przez którą ma zamknięte uszy. Na upomnienia. Na próbę przywołania do siebie na nowo Boga. Do Boga swojego ludu. Proszę Państwa, tyle przygotowania. Teraz jest taki czas, kiedy możemy nawiązać do tego, co tutaj zostało powiedziane, coś dopowiedzieć albo zapytać. Bardzo proszę. Wymagają od nas takiego wprawienia się, otwartości, żeby w danej sytuacji wiedzieć, co zrobić. My często dopiero jakby ex post patrzymy, oglądamy, mówimy, zachowałem się głupio, nie? Bo naprawdę może być tak, że jak człowiek się usztywnie w asertywności, to po prostu mało tego, że często może jakieś dobro zaprzepaścić. Ja pamiętam na przykład, jak jeździłem na stopa samochodem, to bardzo często, jeszcze podczas studiów w Habicie, lubiłem tak bardzo. I to bardzo często był taki motyw, że kierowca brał, właśnie dlatego, że miał na wątrobie, mu tam ktoś leżało. I pierwsze tam część tej podróży to było wylewanie na mnie pompi, nie? No to tak słuchałem, ale no, gdybym powiedział, panie, czym jest ten pan? To po prostu chory na nienawiść, nie? Na przykład nie życzę sobie tego, że pan do mnie tak mówił, prawda? To bym zaprzepaścił możliwość, która potem była zawsze, prawie zawsze, że potem wylewany pomyj, brał ten i mówi, no to teraz mogę pogadać, nie? I się zaczynała bardzo ciekawa, fajna rozmowa. Więc to naprawdę trzeba dobrze wyważać. Czasem jest tak, że właśnie kiedy się panoszy zło, to pozwolenie na to, niereagowanie na zło może po prostu sprawić, że potwornie nacierpią się inni. Prawda? Właśnie wtedy, kiedy w grę wchodzi dobro nie tylko moje, to ja na własny rachunek mogę sobie rozważać. Zostać jeszcze z tym moim facetem, prawda, który raz do roku ma ciąg, wtedy po prostu jest szaleńcem. Czy już dość? Nie? Jeśli to są ludzie sami, powiedzmy, dzieci się wyprowadziły. Ale jeśli wchodzi w grę też dobro innych ludzi. Więc jakby to kryterium, ono jest przewodnikiem w tych różnych sytuacjach, kiedy rozstrzygam albo bardziej asertywnie, albo po prostu zgadzam się. Biorę w siebie to, czyjąś agresję. Bo na przykład może być nieprawdopodobna siła, kiedy na przykład ktoś, nie wiem, wydrze się, albo coś tam się stoi i pastwi. Są świadkowie tego. Nie? I na przykład jedno zdanie, czasami takie, że wie pani, to strasznie przykre. To, co pani mówi, jak się pani zachowuje. Takie zdanie może po prostu być spowodować przewrót w czymś życiu. Nie? Ale też z kolei, jeśli na przykład wiemy, że ktoś w takich chwilach, po prostu każda słabość działa na niego jak krew na rekina, no to po prostu powiedzieć, odsłonić swoją słabość i powiedzieć, że jest mi przykro, to jest samobójstwo. To jest tak naprawdę danie, po prostu wlanie wiadra wody tam, gdzie są kręcą się rekiny. No po prostu weźmie go tam, już nie powiem co, i jeszcze z większą agresją, taką patologiczną agresją, nie? Przykro ci, przykro ci. Tylko tyle zawsze może powiedzenie, tak? Przykro ci. To rozpłacz się teraz, no? No już, płacz, no. Nie? Po prostu są świry, które właśnie tak reagują, kiedy się nie postawi w momencie ich jakiegoś takiego, no takiej arogancji daleko posuniętej, pychy i agresji, kiedy się nie postawi tam. Przepraszam, że tą taką ekspresję wydzieliłem. Jakby to było jakieś dziecko, by się rozpłakało. Większe, co? Jak to działa?
Niektórym się wydaje, że są asertywni, bo się nauczyli mówić nie, prawda? prawda? Tak często ludzie uczący się asertywności do tego podchodzą.
Tak jest źródło słów jeszcze raz.
Self assertion z taką dewizą. Tak, self assertion. Wyraża siebie w zgodzie z sobą, czyli jak ja będę kogoś atakowała, to pośrednio siebie wyrażam, prawda? Takie najgorsze jakieś cechy swoje przejawiam, to nie jest istotą, prawda, dobra, tego to nie służy.
Jedno zdanie do powiedzenia do pani. Mianowicie mi się wydaje, że żeby być asertywnym i budować dobro wokół siebie, to trzeba nie zapomnieć o dwóch elementach. Pierwsza rzecz to cierpliwość, a druga rzecz, którą ja się nazywam, to kredytem zaufania wobec drugiej osoby. Ja wysłuchałem, z drugiej rzeczy nie należy zrezygnować i wtedy się będzie na prosto i w czasowym okresie dojdzie się do tego, do czego się chce.
Proszę bardzo.
To jest zresztą prośbę, żeby dać z poziomu tego słowa Polora Licha, wygodniejszy, czy też powiedział o postawie, postaci z przypowieści strona początek, ale właśnie do tego sceny, który był w domu, tak, który jest opracował i pojawia się ten klimat naprawdę i jego postawa wprowadzi. W tych dwóch, czy tak powiem, Polora, jak na tą postawę ojciec.
Starszego syna właśnie, tak?
Tak.
To jest tak, że to jest przetrącone myślenie o dobru w wypadku tego starszego syna. Przetrącone. Ja podam przykład. Kiedyś opowiadał mi taki mój przyjaciel, że jako chłopak gdzieś tam uciekł z domu. Często robi takie numery. Okłamał tam kogoś dziadka, że jedzie do domu, to wszyscy myśleli co innego, po prostu prysnął w Polskę. Taki beztroski szczeniak. A jego starszy brat czuł się odpowiedzialny bardzo za rodzinę, za ten. Nagle ten starszy brat się dowiedział, co się wydarzyło. I ten. No i sprawa wyszła na jaw. Ten tak nakłamał, jakoś tam nakręcił, że rodzice no opuścili mu to. Ten starszy brat nie mógł tego przetrawić, że temu to łóżko na sucho. Nie? Czym się kierował? Kierował się dobrem tego, jakby dobrem rodziny, że taka niefrasobliwość rani innych. Też trochę w takim sensie, że jeśli ty bezkarnie będziesz sobie tak poczynał, to coś z ciebie wyrośnie. I w efekcie starszy ma 22 lata, a brat był młodszy o 3 chyba. Po prostu wszedł do jego pokoju i mówił tak, nie, to nie może być bezkarne. Wziął pas i walnął go po prostu, nie? Więc to jest jakaś taka, ja nie wiem z jakich to rejestrów, ale tak mówię ten przykład, bo myślę, że to troszkę jest podobne wzburzenie tego starszego syna. On naprawdę widział ojca, który wcześniej, to był cios w serce. Jak ten młodszy syn powiedział, daj mi część majątku. Bo miał prawo do tego majątku, jak on umrze. Czyli on powiedział, ojcu, dla mnie jesteś już martwy. Nie? To dla tego chłopaka starszego, to po prostu obłęd. No co to jest, co on zrobił? I teraz nagle co, bezkarny wraca, o tutaj już, zabawa, tańce, dajcie zwierzątko, zabijmy, będziemy się radować, bo on wrócił. Nie? To było jakby specyficznie rozumiane dobro. Właśnie ojciec jest pokorny, ponieważ przyjmuje, otwiera się na całego tego chłopaka, poobijanego. Jakby bierze to takie nadwyrężone dobro w swoje ręce, ciesząc się, że będzie miał możliwość teraz odbudować go, że go ocali, ponieważ powrócił, więc on już wie, że on go ocali. Że te ruiny, jak mówi Stary Testament, będą śpiewać kiedyś. Nie? I to jest jakby na konto już tej odnowy, którą ojciec wie, że się dokona. A chłopak patrzy ten starszy tylko w perspektywie no tak sprawiedliwości w pewnym sensie. Takiej niezgody właśnie, że nie ma kary dla niego. No. Ale czy to by była pycha u niego? Nie sądzę. No, tam się marginalnie pojawia. trochę pogarda, jakby to się, jest w nim trochę pogardy. Ten twój syn. Nie? Jakby on się już wyrzekł z jego brata. W tym sensie, że jakby też zamknął się. On go przekreślił. W jego świecie już nie istnieje ten brat. To już jest tylko twój syn. To już nie jest mój brat. Ten gnoje po prostu już nie jest moim bratem. Jakby zamknął. Nie ma w nim przestrzeni, żeby go pomieścić w takim jego poharataniu.
Tak? Że ja jedno zdanie. Mi się wydaje, że brak doświadczenia życiowego pragnę prosić o powrót.
O tak, na pewno. Nie wiem, czy...
Ja muszę powiedzieć, że przez wiele lat dla mnie tego brata dotrzego była bliska, ale byłem gdzieś ostatnio na kolejce i pierwszy raz usłyszałem taką wersję właśnie, nie powiem, że broniącą tego starszego, ale właśnie myślę, taki, to co odbierałaś, powiedział szczerze, że nie godzi się na takie zachowanie, że to było naturalne, to było bardzo ludzkie. To pierwszy raz się trafiło mi dał do mnie na rekolekcję i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie sobie czemu, bo przez wiele lat jak nie, nie patrzyłem na tego starszego brata w taki sposób, a o tej rekolekcji rzeczywiście spojrzenie jest dużo ciekawsze, tego pytałem, bo tak ojciec.
Chciałbym parę słów powiedzieć, że obronie ten drugi brat, ten młodszy. Tak, dlatego, że ja miałem tej samej, żyłem co on żył. Tak samo zachowałem się w stosunku do mojego Boga, jak ten mały. Daj mi co mi należy. I z tego chciałbym się połączyć, o co to ojca powiedział na początek, że pokora jest otwarcia na dobre i na złe. I właśnie ten mały, żyjąc daleko z domu, miał właśnie to doświadczenie. Przez co to przeżył, otwierał się na dobre i na złe. Ale znał się, poznał rzecz na źle, że nie potrafi dać iść dalej. I liczył na wybaczenie, do, wracając do ojca. I teraz, jak on liczy na coś takiego i spotka ojca, który codziennie patrzy na horyzont, że ten syn wraca. Bo wyobrażacie, jakie siły miłości ma być w tym. I całe to dzisiejsze opowiadanie we mnie obudziło coś takiego, że jest różnica między życiem miłości czy bez miłości. To jest to samo. Jak się mówiło o Hebrajczyków, że oni czuli te pichy, nie pichy, dlatego, że dla nich ta wiara to była suma rzeczy do zrobienia, suma pisma i tak dalej. Nie było tę miłość, które dopiero Jezusa pokazywał. Tę miłość taki, że jest w stanie umierać dla siebie. Ale jestem za miłość, że każdy z nas to próbuje, kiedy uznaje, poznaje, że jest zakochany z kimś. Bo to jest rzecz nieplanowana. Jeżeli ktoś się zakocha z kimś, to tylko może stwierdzić fakt, że jest kochany. I kiedy to stwierdzi, co to wszystko dla niego mogło być prawo, na przykład otwierać drzwi, żeby być galantem albo coś innego, to nie robi z tym gestem jak rzeczy do zaliczania, tylko robi to z takim z innym sercem po prostu. Jest inna rzecz, jest to samo, ale jest inna rzecz. A tak samo ta nasza wiara, jeżeli jest się robi to doświadczenie tego małego, niemądrego chłopca, który wraca do ojca, to robi wszystko to samo, jest zupełnie wszystko inaczej. Ja ciągle opowiadam, że to jest jak gdyby wygrać to do lotka. Widzisz, że masz bilet wygrany, ale jeszcze nie gasowałeś pieniądze, ale nic się zmieniło, ale wszystko się zmieniło. A my mamy to.
No, dziękuję bardzo. No tak, już pokora, na tym mi zależało, że paradoksalnie wydaje się, że pokora jest czymś takim słabym, tak? A pycha jest siła. Po prostu nie pycha. Jest dokładnie odwrotnie. Że to jest bardzo krótka i niszcząca siła, owszem, która się rozwala, wypala, niszczy samą siebie, eksploduje to po prostu, rozsadza siebie. Natomiast pokora jest mądrą siłą zaangażowania na rzecz dobra. Dobro, które zawsze jest jakoś dotknięte złem, pokorny potrafi to widzieć, przyjmować, nie zniechęcać się też. Tylko powiedziałbym jeszcze jedno zdanie, to się Państwu z pewnością spodoba i przyda. Jak mówimy o pysze, pokorze, jest takie sformułowanie we mszy świętej: Panie, nie jestem godzien, tak, abyś przyszedł do mnie. To wszyscy od dziecka czuliśmy, że to jest jakiś wyraz pokory. No, że tutaj nawet nieraz się to biło w piersi w tym momencie. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Warto sobie uświadomić kontekst tego sformułowania, bo to pada w Ewangelii. Kiedy przychodzą z synagogi do Jezusa, mówią tak: choruje mu, setnikowi choruje jego sługa. Pójdź, uzdrów go. I mówią tak: godzien jest, żebyś mu to uczynił, bo... I padają argumenty. Zbudował nam synagogę, dbał o nas. I teraz ten człowiek, który odwołuje się do Jezusa, nagle mówi: co wy w ogóle wygadujecie? Czy wy myślicie, że ja się zwracam do Niego z prośbą o cud, dlatego, że mogę wyłożyć na stół kwity z budowy synagogi? To jest polemiczne, to sformułowanie jest polemiczne wobec tego, co oni wcześniej powiedzieli, że godzien jest. On mi w ogóle, nie, to nie ta perspektywa, w ogóle nie chce się powoływać na żadne zasługi swoje. Po prostu odwołuje się tylko i wyłącznie do Twojego, do Twojej delikatności i wrażliwości. Mój sługa cierpi. Przyjdź i uzdrów. On nawet nie mówi: przyjdź i uzdrów. On mówi tylko to zdanie. Mój sługa cierpi. Przyjdź i uzdrów. Więc to właśnie czasami się tak mówi, że pokora to jest takie poczucie niegodności i tak dalej, i tak dalej. To prawdziwa pokora to właśnie jest to radosne odkrycie, że ja nie muszę zdobywać miłości Boga, że ona mi jest dana. I że ja chcę po prostu całą sobą w tę miłość wejść, odwzajemnić ją i jej życie poświęcić. Czy jeszcze jakieś tutaj pytania, uwagi pojawiają?
Ja bym miał. Tak mnie zaciekawiło odnośnie tego wykładu też takiego, bo gdzieś się pojawia to jakoś cieniem, jakby ojciec powiedział o relacji pycha, pokora, a przebaczenia. Pycha, pokora i mamy jakby przebaczenie. Też Jezus, który mówi, prawda, przebaczajcie. Jak to... wiadomo, że to jest na dłuższe pomyślenie, ale może pierwsza jakaś taka...
To przebaczenie polega zawsze na tym, że ja umiem wznieść się... Znaczy gotowość przebaczenia. Nie? Bo przebaczenie jest procesem długim. Zawsze na tym polega, że się potrafię wznieść ponad własny uraz i zobaczyć w drugim człowieku kogoś, kto pragnie się zmienić. Kogoś, kto jakby sobie narobił krzywdy. To jest troszkę to spojrzenie z perspektywy krzyża, który mówi Jezus, że wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli, że pyszałek jakby łatwo zacina się w niebie. Strasznie bierze to siebie, jeżeli to dotyczy mojej relacji, jakiejś relacji z drugim człowiekiem. I to jest tak intensywne, to poczucie urazu, że jakby się wszystko zacieśnia. To tak jak się właśnie są takie kwiaty, tam jest otwarte, jak wrócisz, to zaraz tam grzewa to zasysa. Natomiast myślę, że właśnie pokora jako raz, doświadczenie, że ja też byłem w sytuacji temu, komu odpuszcza się grzech. poznałem własną słabość. Wiem, że mógłbym powiedzieć o sobie też. Zrobiłem zło, którego nie chciałem, a nie zrobiłem dobra, którego chciałem. To Święty Paweł oddaje taką dramaturgię. Więc im bardziej człowiek ma doświadczenie przebaczenia dla siebie ze strony innych, ma świadomość, jak nieraz łatwo po prostu potrafi, nie planując w ogóle, się ześliznąć, gdzieś zleść na jakąś bocznicę, to tym myślę, że jest mu łatwiej ocalić tą perspektywę zobaczenia w tym grzeszniku, w tym człowieku, który wyrządził zło, właśnie zobaczenia takiego biedaka, który po prostu wraca w łachmanach. Albo raz jest tak, że on nie żałuje. I tu jest problem, nie? Jakby inny jeszcze, kiedy nie widzi problemu. No to czy chcesz to wybaczyć, nie chcesz, to twoja prośba. I to tam akurat nie zależy. Bo nie widzę problemu, dlaczego miałbym cię prosić i w ogóle mi nie zależy na tym, co tam zrobisz. Tak?
Ja może najpierw chciałem tutaj bardzo podziękować, że tak otwarł się i ukazał swoją wrażliwość, bo takie wrażliwości, jak tutaj ten Pan nam wykazał, to naprawdę jest trudno spotkać człowieka osobiście. Bardzo na pewno rzadko spotkałem się z taką wrażliwością, to bardzo Panu dziękuję. A jeśli chodzi tutaj o to, co Ojciec mówi, ta kwestia przebaczenia, mi się wydaje tak, to jest dla mnie proste. W prawdziwej miłości nie istnieje terminologia przebaczenia. Jest tylko terminologia radości. Radości dzielenia się przyjęcia. Przebaczenia dla mnie, że wrażliwość nie istnieje jak słowo.
A ja myślę, że...
A w prawdziwym życiu nie ma białoczarnych.
Ale właśnie.
Miłość jak w prawdziwym życiu. A dla mnie prawdziwa miłość to jest prawdziwe życie.
Proszę bardzo.
Ja myślę, że nie ma miłości, w której nie byłoby takiej sytuacji, w której dochodzi do jakiejś jedności, odejścia psychicznego, czy jakiejś po prostu rany. Nie możemy żyć nie ranąc siebie nawzajem. A bądź kiedy ranimy siebie nawzajem, musi wchodzić natychmiast przebaczenie. Jesteśmy skażeni grzechem, z natury będziemy robili pewne rzeczy może dające. W tym momencie bez wejścia z przebaczeniem, które tak jak tutaj się podzieliły, to tym procesem przemieniania z jednej strony akceptacji tej drugiej osoby, ale z drugiej strony też wejścia w jakiegoś procesu przelewiania, uczynienia tego rająca, to wszystko raczej mnie tak jakoś buduje z przemienia tą waszą miłość w kierunku rozwoju, ale jest to proces i na pewno jest w tym bardzo dużo miejsca do przebaczenia.
Zwłaszcza takich bliskich relacji, dlatego że tak naprawdę to wchodzi w grę mnóstwo takich czynników, bo na przykład jeśli to była zdrada, tak, damy na to, to ja po prostu mam w sobie teraz lęk, a co będzie potem? No dobrze, wybaczenie, ale to by to tyle kosztowało, że ja by drugi raz tego nie przeżyję. No i to są też dylematy, więc tak, bo to kosztuje pewien wysiłek, podjęcie pewnej drogi, też przedarcia się przez emocje, które bardzo intensywnie działają.
Proszę bardzo, mamy wchodzę na krzyżu. Jeżeli chcemy unikać tych sytuacji w życiu, że raz przebaczyłem, później znowu coś może spotkać, tam proszę, po co się w ogóle to wpuszczać?
Ja nie mówię o tym, o...
Mi się wydaje po prostu, że jeżeli mamy wzorzec, idziemy z tym wzorcem, omijamy problemy przebaczenia. My czekamy z otwartymi rękoma tego ojca, a sama tu pan to będzie tylko radę z nas. Nie ma tematu przebaczenia.
No, jak wiemy, jak jest.
Czy w tej przypowieści istnieje temat przebaczenia? Tam są tylko otwarte ręce. Tam jest uczta, tam jest rana.
Tak, ale jest właśnie, jest też starszy syn, który przemawia. Ten jakby się odzywa pewien proces, którego my doświadczamy. No, to
tak, oczywiście, że my doświadczamy, ale mówi, że to, co ja mówię, to też jest istnieje i to jest też na ludzi. Chyba, że ojciec się trochę nie zgadza.
Zgadzam się, ale to... Ja myślę, że nawet człowiek, który bez zastrzeżeń potrafi przyjąć kogoś dalszego
sobie. To znaczy, że nie ma bólu. Ból istnieje.
Tak.
Nie istnieje kwestia słowa przebaczenia. Ból istnieje oczywiście.
Dobra, proszę. A to jeszcze.
Ja chciałam powiedzieć jedno słowo. Pan mówi, że nie ma przebaczenia, skoro Pan Jezus powiedział,
czekać nim, bo nie wiedzą, co przyjdzie. No to
o czym dyskutować.
Znaczy tylko powiem takie...
Ja mówię dlatego, żeby ci zostali przy krzyżu zrozumieli o
czym. No tak. Dorastamy, proszę bardzo.
A jeszcze tutaj pytanie o Rejmolena, o jednego starszego syna. Wydaje mi się, że on jest przykładem tego, co ojciec na początku mówił, że nie musi być tylko pragnienie, aby doceniono nasze zaangażowanie. Każdy chce być doceniony za to, co robi. I wydaje mi się, nie musi być pychą. Teraz widzimy, że starszy syn właśnie jest w takim położeniu. Ojcze, nie dość, tyle lat ci służyłem, prawda? Nigdy nie dałeś mi koziołomskiego, żebym cię zabrał z przyjaciół. I to jest chyba taka niestety sytuacja, która gdzieś tam może każdego z nas ciągnąć w kierunku jednak pychy, bowiem tak mi się wydaje, nie do pani pamiętam, że on na tą kreskę nie poszedł.
Nie wszedł.
I on nie byłoby pychą właśnie, gdyby on poszedł i cieszył się, że ten brat się odnalazł. Podzielił radość rodzinną. I teraz naturalną rzeczą jest u nas, że się pragniemy, aby doceniono nasze zaangażowanie, a bardzo wielu z nas doświadcza właśnie, że jest niewdzięczność, prawda? I teraz po pytaniu do ojca, jak mam sobie coś poradzić, żeby nie popaść w pychę?
To pani sama powiedziała, że...
Tak.
Czasem zrobię coś wbrew sobie. Ja podam przykład. Proszę Państwa, to w ogóle historia niesamowita. Jedna z lepszych, moim zdaniem, jedna z najlepszych polskich terapeutek. Pani Zosia Pieszołowa, gestaltystka z Krakowa. Wybitna osobowość. Niesamowicie też przepracowana tak wewnętrznie. Kiedyś była ze swoją mamą w nieopodal Korbielowa, gdzie ja tam wtedy mieszkałem. Byliśmy w kontakcie, ona zapytała, czy ja bym nie przyszedł do nich na obiad, ponieważ mama jest osobą, ja nie znałem mamy, bardzo osobą religijną i spotkanie z księdzem byłoby dla niej wielką przyjemnością, a ona wtedy chorowała na raka. I Zośka ją zabrała właśnie w góry, żeby tchnąć w tą mamę taką ufność, nadzieję, żeby wytrącić ją z takiego właśnie popadania troszkę w zniechęcenie, w poczucie beznadziei. I spotkaliśmy się. Jest taki moment, że coś tam, rozmowa, i pojawia się temat brata Zośki. I nagle ta kobieta, gdzie jest najlepszy terapeutek, wobec swojej mamy, schorowanej kobietki, nagle podnosi głos i mówi, tak, twój synuś, kochany, najwspanialszy, zawsze tak, mam, tak, no oczywiście, nie ma go tutaj. Nie? Ja o nim miałem. Nie? Że to jakiś tego wyciągnąłem wniosek, że to są sprawy tak głęboko w nas siedzące, rodzinne, że po prostu człowiek tak niebywale przepracował w takim kontekście, gdzie już należałoby być, dobrze, po prostu puszczalne, to siedzi nas bardzo głęboko. Ja myślę, że to właśnie rozwiązaniem jest to, że to jest ten kluczowy moment, że nie chciał wejść. Nie? Rzeczywiście nie wszedł. No. Że tutaj już pewne decyzje tak zapadają, to one mogą jakby tak już ten dystans powiększyć, że ja zostaję sam na sam z tymi uczuciami. Już wtedy takie interpretacje tam się w głowie mogą rodzić, że czasem jakieś fakty dochodzą jeszcze nowe, dowiaduje się, ale to wszystko dzieje się z takiego oddalenia, że to oddalenie patologizuje ten sposób oglądu tej sytuacji. Tak. Bo ta metafora jest tutaj najbardziej na miejscu.
Chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz. Otóż ja się zachęcił przez stanie, że też możemy się w siebie gdzieś tam czasami wracić sobie pytanie. Zapytam o drugą postać, która bardzo mnie intryguje i też chciała ocenę pochora, co mi się wydarzyło. Ciemna postać, ale mnie bardziej intrygująca, to jest postawa Judasza. Wydał Jezusa, zobaczył, co się stało, poszedł się powiesić. Jak takie moje myślenie przez wiele lat,
Ja myślę, że tak, że to jakby traktując tak pewien wyjścia do takiej refleksji. Są momenty, gdzie my siebie nie znamy generalnie rzecz biorąc. I są takie chwile, kiedy możemy zaskoczyć sami siebie, ale zbieramy wtedy plon jakichś takich niedojrzałości, na które przyzwalaliśmy wcześniej. Bo być może zabrakło właśnie jemu takiej pokory, żeby to wziąć na siebie, stanąć przed tymi, których znał, żyć z tym dalej. Być może też dlatego, że wcześniej jakiś proces się rozpoczął. Pewne decyzje, które mogą się wydawać dziwne, zaskakujące, one są też wynikiem takich, a nie innych zaniedbań, takiej, a nie innego braku pracy nad sobą. Bo to nie jest to, że jakby ja w każdym momencie mam tak samo dużo środków do wybrania rzeczy dobre, albo nie wybrania zła, czy rezygnacji ze zła. Takie momenty ważne decyzji, one są przygotowywane przez mniejsze. Kto w małym jest niewierny, ten wielki będzie niewierny. I to jest jakby taka mądrość, właśnie tak rozumiana pokora, że żebyśmy nie dali ciała, mówiąc tak kolokwialnie, w momentach ważnych, przełomowych, to nie wolno nam w duchu realizmu odpuszczać sobie spraw mniejszych. To co? Dziękuję Państwu za spotkanie. Bardzo miło mi się zdarzyło.
Bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję ojcu Wojciechowi Jędrzejewskiemu. I zapraszam na 21 lutego, kiedy to o lenistwie mówię, może być ustawą.